dobrym tonie.
Nasza rozmowa powoli będzie musiała zmierzać do końca, a nie możemy jej zakończyć bez takiego elementu, który by nam pomógł na co dzień sobie radzić z tą nienawiścią. Jak no już mówiliśmy troszkę o wychowaniu, myślę, że tutaj wielkich postulatów w tym kierunku to nie trzeba tutaj jakoś nikogo namawiać, bo to w miarę jest, jak rozumiem, dobrze. Natomiast no, te problemy, o których mówimy, mają gdzieś przyczyny, jak my sami, nasze dzieci, naszych bliskich obronić przed tym, przed tą, no ja to nazywam epidemią nienawiści, może to jest za dużo powiedziane, ale coś dzisiaj takiego widzę.
No. Mhm. To na pewno to taka banalna rada i może nawet głupia, ale oczywiście zawsze trzeba zaczynać od siebie. To znaczy trzeba zawsze zaczynać od samokontroli. Ja myślę, że to jest niesłychanie ważne. Zarzucanie...
Coś, co duchowny by powiedział, nazwał na przykład rachunkiem sumienia. Znaczy codziennie przyjrzeć się sobie, zobaczyć, jak się
zachowało. Tak, to można z różnego punktu widzenia, prawda? Znaczy popatrzeć się, jak ja sama zachowuję się w różnych sytuacjach, jak reaguję, nim osądzę innych o w gruncie rzeczy takie same reakcje. Więc ja myślę, że to jest ważna taka, jak to mówił Sokrates, troska o własną duszę. Starać się przede wszystkim samemu być otwartym, życzliwym i posiadać kulturę osobistą. Ja tak też myślałam, bo kiedyś miałam takie zadanie właśnie logistyczne, jakby jak dotrzeć z akcją walki z przemocą na wsi. Oczywiście nie można wykorzystywać ani spotów społecznych, ani billboardów, ani takich różnych rzeczy. Pana wieś nie docierają. Pomyślałam sobie, no właśnie jest jedyna taka instytucja, która może być skuteczna, to jest Kościół. To jest instytucja z pogranicza życia prywatnego i życia publicznego, o jednak na wsi niewiarygodnym autorytecie i dużym zasięgu oddziaływania. I że no może również w tym banalnym i śmiesznym przypadku, ale nie bójmy się banalnych i śmiesznych przypadków, bo etyka to są w gruncie rzeczy drobiazgi, tej agresji kierowców. No, przy takim, bo jest taki obyczaj święcenia samochodów bodajże, no, powiedzieć no, wiernym, że jak już tak dzisiaj się rozjeżdżają do domów po mszy, no to może by właśnie popatrzyli się na innych kierowców jako na swoich bliźnich, a zwłaszcza na pieszych popatrzyli się jako na swoich bliźnich, którzy wymagają troski. No, ja myślę, że tutaj różne formy oddziaływania powinny być stosowane, ale rzeczywiście powinniśmy mieć takie narodowe zadanie, żeby po prostu wpływać na łagodzenie obyczajów.
Niedawno chyba Watykan zaproponował jakieś 10 przykazań dla kierowcy, coś takiego było bardzo ciekawe. I no myślę, że wielu z nas polskich katolików, kierowców mogłoby się
akurat teraz
nieraz
mogło być
uderzyć.
Też tak powiem, narodowo pierwszy. Dostosowane, ponieważ to, co się dzieje na włoskich drogach, jest mało zabawne i podobne do tego, co się dzieje na polskich drogach. Mhm. Więc ja myślę, że warto, ale oczywiście to jest szersze zjawisko. I
dużo cierpliwości pewnie. Nie można rezygnować z braku.
I trzeba o tym mówić, trzeba o tym gadać.
Ja mam wrażenie, że ta sytuacja na drogach jest najlepsza w krajach, w których właśnie ludzie nie są przyzwyczajeni tylko do samochodów, czyli na przykład tak jak w Holandii, gdzie więcej jest parkingów rowerowych niż parkingów samochodowych. Jeżeli ktoś funkcjonuje jakby w kilku rolach na drodze, w roli pieszego, w roli rowerzysty, w roli kierującego samochodem, to jakby ma też inne poczucie. I bo wie, że jeżeli na przykład on kogoś zaatakuje, to znów on może być zaatakowany. Więc ja mam
wrażenie... Pana psychologia, to ja panu powiem, że chyba nie ma pan racji, bo ja sobie wyobrażam mnóstwo ludzi, którzy wychodzą z roli pieszego albo rowerzysty, wsiadają w samochód i mówią, teraz im wszystkim dołożę.
Oj, jednak ja bym tutaj nie przesadzał. To znaczy bardzo często jak my wiemy, że na przykład ktoś nas zaatakował jako pieszego, no to potem możemy mieć bardzo, bardzo dużą awersję w tym momencie do kierujących i potem, kiedy my już siądziemy, możemy sobie o tej awersji przypomnieć. I na pewno, oczywiście możemy nadal nie lubić X-a, który nas rozjechał, ale nie naciśniemy tutaj gazu w chwili, kiedy zobaczymy pieszego, bo w tym momencie już będziemy mieli zaktywizowany, że nas ktoś chciał rozjechać.
Aż do pana zasada by się również nadawała do innej sfery życia publicznego, mianowicie do roli polityków, że skoro politycy są agresywni, to może niech oni zmienią się rolami i zostaną normalnymi obywatelami, a normalni obywatele, którzy byli do tej pory atakowani przez polityków, zajmą się polityką, prawda? I wtedy ta wymiana ról może również wpłynąć na złagodzenie obyczajów, tak. Chyba że znowuż ten spokojny obywatel w roli polityka powie, a teraz ja się odegram.
To chyba w jakichś miastach greckich, nie jestem pewien, czy to nie w Atenach przez jakiś czas, ale były wybory na zasadzie losowania i tutaj każdy polityk miał możliwość, nie, każdy obywatel nie wiedział, czy nie zostanie politykiem, dlatego też nie opłacało się jakby atakować tutaj przeciwników politycznych, bo potem w następnym rozdaniu oni mogli wylosować te... No, te
cała władza wykonawcza była z losu. Mhm.
Więc tutaj ja bym znów tu był... Jeżeli my wiemy, że nasza sytuacja może w każdej chwili się zmienić i możemy być po tej drugiej stronie barykady, to wcale nie będziemy za tym, żeby tamtych po tamtej stronie barykady zniszczyć, czy nie wiem, pokazać gdzie ich miejsce. No druga sprawa to właśnie agresja samych kierowców między kierowcami i tutaj znów tu mam wrażenie, że jednak te frustracje mają takie ujście. Po prostu jest przyjęte w Polsce, że wtedy można zachowywać się agresywnie. Że na przykład są takie sytuacje społeczne ciągle, że załóżmy, że stoję w kolejce i okazuje się, że mi się wydaje, że mniej niż kiedyś, ale ciągle znów jest uzasadnienie takie emocjonalne, żeby na przykład w kolejce czekając wybuchnąć agresywnie i zrobić awanturę. Ale na przykład jeżeli po prostu spotkam kogoś na ulicy, to nie ma takiego uzasadnienia i to jest tam rzadsze, powiedzmy.
Wie pan, jak tak pan mówi, bo patrzeć też na pana słuchacze tego nie widzą, pan jest dużo młodszy i o kulturze kolejek na pewno niewiele pan wie w porównaniu ze mną, ale pamiętam, że jak ja byłam małym dzieckiem, czy taką dziewczyną ze szkoły, czyli gdzieś tam w latach 70., to agresywne, czy nawet głośne zachowanie młodzieży w środkach komunikacji miejskiej, na przykład takie ja i moje koleżanki, które się z czegoś śmiejemy, które się najczęściej natychmiast spotykało z krytyką dorosłych, którzy mówili, bądźcie spokojni. I myśmy całe purpurowe milkły. I w ogóle nie było takiego zjawiska młodzieży, która krzyczy, już nie mówię w ogóle o agresywnej młodzieży, w ogóle nie pamiętam, co prawda ja byłam wychowana na Śródmieście, więc to też może być tutaj ważnym czynnikiem. Ale w tej chwili tego nie ma, w tej chwili jest odwrotnie. W tej chwili ci starsi ludzie baliby się powiedzieć młodemu człowiekowi, żeby przestał się zachowywać agresywnie albo nie grzecznie albo niekulturalnie, bo to też jest zresztą element, o którym nie mówiliśmy, to jest to potworne pobrudzenie tego języka, to o słowa wulgarne, które pełnią funkcje interpunkcyjne dla wielu osób i to jest publicznie słyszalne i to jest słyszalne wcale nie od osób, które możemy o to podejrzewać ze względu na wygląd czy stan, ale również w środowiskach, które no, wydają się należeć do kultury wysokiej.
Mieliśmy tego, prawda? Tak. W polityce i rzeczywiście to ten wpływ mediów jest tutaj przeogromny. Ja myślę, że też nie poruszamy całego tego wątku przemocy w mediach, która jest niezwykle zaraźliwa.
Ja bym tu troszeczkę obciążał jednak internet, gdzie ludzie przyzwyczaili się, że ponieważ są anonimowi, mogą nawrzucać i potem te swoje zachowania mogą troszeczkę przenosić na zewnątrz.
Oczywiście tak, że internet w ogóle nas uczy takiego funkcjonowania w świecie, który jest nieautentyczny, a który potem na świat autentyczny się przekłada, prawda? Tak jak z tą domniemaną, nie wiem...
Bez konsekwencji.
Prawda? Że można zabić i cofnąć. Mm. Że można jak to się mówi, nawyzywać i nic się z tego...
Obrazić i wykasować.
I wykasować, tak, bo nie zostaniemy zidentyfikowani. Myślę, że to też musi mieć jakiś wpływ.